Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w trakcie serii Właściwa Perspektywa. Tydzień temu mówiliśmy o przyszłości, o tym, jaka powinna być perspektywa ludzi, którzy patrzą z perspektywą przyszłości na życie, na innych ludzi. I to jest bardzo ważne, abyśmy stawali się ludźmi, którzy nie są zainteresowani stanem ludzi na teraz, ale żebyśmy interesowali się tym, kim oni mogą się stać. I powiem wam, uwielbiam to robić. Uwielbiam przyglądać się ludziom i uwielbiam patrzeć na to, kim oni, wyobrażać sobie, kim oni mogą się stać. To mnie fascynuje. To mnie fascynuje. I mówiliśmy sobie tydzień temu na temat pewnej postaci z Biblii, ten człowiek nazywał się Barnaba. Barnaba oznacza syn pocieszenia. I to był naprawdę taki człowiek. Jeśli nie jesteś takim człowiekiem, to przebywaj z takimi ludźmi, którzy widzą w tobie coś więcej, niż ty sam widzisz. To jest fascynujące, bo to zaczyna cię rozwijać. Natomiast dzisiaj będziemy mówić na temat właściwej perspektywy odnośnie teraźniejszości. Odnośnie teraźniejszości. Teraźniejszość to jest coś, co się dzieje tu i teraz, tylko nasza teraźniejszość determinuje, określa, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Bóg stworzył w Biblii, w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, w ogóle, w całym stworzeniu, stworzył pewne prawa, których nie da się obejść. Jest prawo grawitacji, tak? Jeśli coś zrzucisz ze stolika, to co się z tym stanie? Zawiśnie tutaj, w tym miejscu, czy spadnie? Jak myślisz? Spadnie, głupie pytanie, beznadziejne pytanie. To spadnie, ponieważ jest prawo grawitacji, które przyciąga wszystko do siebie, na dół. Jest też coś takiego jak prawo czasu. Wiecie, że godzina 12:23, której jest dzisiaj 3 grudnia 2017 roku, wiecie, że to już się nigdy nie powtórzy? Pożegnaliśmy się przed chwilą z kolejną sekundą i z kolejną sekundą. To już nigdy nie wróci, mnie to przeraża. Czas przemija i to jest szokujące. Wiecie, człowiek się tylko cieszy na Sylwestra, jak jest młody. Jak ja już mam 40 lat... W ogóle nie wyglądam, ale mam. I jak ja mam Sylwestra, ja sobie pomyślę, że ja w tym momencie miał 41. Z czego się tu cieszyć? A za rok znowu to wszystko po prostu minie ten czas, znowu tak błyskawicznie. Będę miał 42 i 43 i później już przechodzisz w inny sposób liczenia. I jeszcze 7 lat do 50. Jeszcze 6 lat do 50. Jeszcze 1 do 50. Wiedziałem, że to się tak skończy. Wiedziałem, że to się tak skończy, bo 50 to jest taki dla mnie taki wiek, kiedy ja się w końcu rozwinę, tak już, tak doskonale. Wtedy ludzie są w swoim maksimum. Tak, do 40 już w dół. Nieważne. Jakkolwiek jest prawo czasu i od tego nie jesteś w stanie uciec. I Bóg ma jedno prawo, o którym nie możemy zapomnieć. Czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz, ono jest. I ono w kontekście teraźniejszości jest przerażające. Ponieważ Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale i 7 wersecie powiedział tak. Nie łudźcie się. Czyli mówi do ludzi, do Galatów, kościoła w Galacji, mówi, chłopaki, nie łudźcie się. Nie łudźcie się, nie ulegajcie jakiemuś innemu myśleniu. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I Biblia mówi dalej tak. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Proste? Cokolwiek siejesz, będziesz zbierał. Kiedy się sieje? W teraźniejszości, w przeszłości czy w przyszłości? Sieje się w teraźniejszości. A zbiera się kiedy? W przyszłości. Na przykład rak płuc powstaje wtedy, kiedy człowiek podejmował chore, niewłaściwe decyzje. Bardzo często jest tak, i siał, palił papierochy i nagle jest zdziwiony, że zbiera raka płuc. Nagle jest w szoku. Tu nie ma żadnego szoku. To jest naturalne. To, co siejesz, to zbierasz. Jesteś miły względem ludzi, to co będziesz zbierał? W dużej mierze będziesz zbierał życzliwość. Jeśli będziesz inspirował innych, to w dużej mierze sam będziesz inspirowany. Jeśli będziesz pocieszał, to w dużej mierze sam będziesz pocieszany. To jest prosta zasada. Cokolwiek siejesz, to będziesz zbierał. I pomyśl sobie, że dzisiaj ja powiem tobie, nam wszystkim, łącznie ze sobą, o pewnych rzeczach, które mogą określić, jeśli będziesz taki żył w teraźniejszości, mogą określić, że twoje życie w przyszłości będzie naprawdę dobrym życiem. Kto z was chce mieć dobre życie w przyszłości? Okej, 12 osób. Każdy chce mieć dobre życie. To jest oczywiste. Ja chcę mieć dobre życie. Jak już będę miał 90 lat, powiedzmy, nie wiem, jestem z rodziny długowiecznej, powiedzmy 100 lat, tak? Ktoś ma 100 lat i mu śpiewasz 100 lat, to jest fopa. Jakkolwiek masz 100 lat, to ja bym chciał spojrzeć do tyłu na moje życie i powiedzieć, było dobre życie. To było dobre życie. Wielu ludzi w Biblii, w Starym Testamencie, Biblia mówi o nich tak. Oni byli syci dni i Bóg ich zabrał. I umarli, i odeszli, ale byli syci dni. Ja chciałbym pod koniec mojego życia umrzeć w taki sposób, że jestem syty moich dni. Że jestem spełniony, że jestem zadowolony, że wypełniłem Bożą wolę na tyle, ile mogłem, że Bóg był ze mną w tym wszystkim i wtedy odejdę. I to jest dla mnie marzenie, aby być takim sytym dni. Ale żeby być sytym dni, żeby oglądać dobry przyszły rok, żeby oglądać dobry przyszły tydzień i przyszły miesiąc, ja dzisiaj muszę podjąć pewne decyzje. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Nie łudźcie się. Cokolwiek człowiek sieje, będzie zbierać. I przypatrzymy się dzisiaj człowiekowi z Biblii, który nazywał się Daniel. Ja mam kilku faworytów w Starym Testamencie. Daniel jest jednym z nich. Jest absolutnie niesamowity facet. I mogę jeszcze o nim czytać i to jest niesamowite. Daniel to był człowiek, jako młody człowiek, on miał 16 lat. Bibliści mówią, on miał 16 lat. Biblia też go nazywa, że był chłopcem, a nie jakimś mężczyzną. Miał 16 lat i trafił do Babilonu. Imperium Babilonu było wtedy dominującym imperium i on w tym czasie przebywał w Jerozolimie i król Nebukadnesar, król Babilonu, najechał na Jerozolimę i wzięli bardzo dużo ludzi do niewoli. Bardzo dużo ludzi do niewoli. Księga Daniela, pierwszy rozdział, werset od 1 do 5. W trzecim roku panowania Jehojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar. To są takie dobre imiona, jeśli jesteś w ciąży i nie wiesz, jak nazwać dziecko, to są moje propozycje. Króla judzkiego nadciągnął Nebukadnesar, król Babilonu, do Jerozolimy, obległ ją i Pan wydał w jego ręce Jehojakima. Jehojakim przyjść do mamy. Króla ludzkiego oraz część naczyń z domu Bożego, a on wywiózł je do ziemi Shinear, do świątyni swojego Boga i wniósł te naczynia do jej skarbca. Król rozkazał też, to jest fantastyczne imię, Aszpenik, chodź tutaj, dowódcy swojej służby dworskiej, aby sprowadził chłopców izraelskich pochodzących z królewskich lub z książącego rodu. Chodziło mu o chłopców bez jakiejkolwiek wady, pięknie zbudowanych, bystrych i mądrych. I teraz kobiety się zastanawiają, gdzie są tacy ludzie, gdzie są tacy chłopcy. I posiadających wiedzę, zdolnych w nauce i silnych na tyle, by mogli służyć w pałacu królewskim. Rozkazał nauczyć ich pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienny przydział żywności z kuchni dworskiej oraz wino z dworskich składów i polecił kształcić ich przez 3 lata, a po tym okresie stawić ich przed sobą. Daniel znalazł się w niewoli. Ma 16 lat. I Daniel podejmuje jedną decyzję, którą widać przez każdy rozdział w Księdze Daniela. Ta decyzja polegała na tym, że on podjął decyzję, że będzie żył bez zgorzknienia. Wiecie, co to jest zgorzknienie? Powiem wam, jak się rodzi zgorzknienie. Człowiek ma konflikt z drugim człowiekiem. Tak? Doświadczamy tego wszyscy. Jak nie doświadczasz tego, to albo jesteś martwy, albo jeszcze się nie urodziłeś. Doświadczamy konfliktów międzyludzkich. Każdy konflikt ma dwie opcje. Albo będzie dobrze rozwiązany, bo da się i relacja będzie jeszcze silniejsza, albo nastąpi takie starcie, że pojawi się nieprzebaczenie z jednej i drugiej strony. Jeśli pojawia się nieprzebaczenie w twoim życiu i ono trwa jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, to rodzisz w sobie pewną roślinkę, która nazywa się zgorzknieniem. Zgorzknienie to jest stan, to nie jest moment, to nie jest chwila, to jest stan życia w nieprzebaczeniu. Wiecie, co jest śmieszne, jeśli chodzi o ludzi żyjących w zgorzknieniu? że ci ludzie myśląc, że jeśli ja nie przebaczę na przykład komuś tam, z kim ja mam konflikt, to ja temu człowiekowi robię krzywdę, bo ja mu nie przebaczam. To jest nieprawda, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, którym oszukuję się sam. Ja jestem odpowiedzialny za to, czy udzielam przebaczenia, czy nie udzielam przebaczenia. Przebaczenie uwalnia mnie ze zgorzknienia. Dlaczego to jest takie istotne? Bo zgorzknienie czyni nas cynicznymi. Cyniczni ludzie nie cieszą się z tego, z czego ty się cieszysz. Wszystko podają wątpliwość. Są podejrzliwi. Generalnie nic nie ma dla nich większego sensu. Na wszystko patrzą z przymrużeniem oka. Generalnie nie chce się żyć z cynicznymi ludźmi. Znasz cynicznego człowieka? Druga cecha ludzi zgorzknionych to jest to, że oni są negatywni. To nie są ludzie, którzy ciągle się uśmiechają, pomimo tego, że złamali nogę. To w ogóle nie o to chodzi. Nie chodzi o zaprzeczanie rzeczywistości. Ale możesz mieć postawę w swoim życiu pozytywną do ludzi i możesz mieć negatywną. To jest twój wybór. Z kim lubimy być? Jakbyś spędził święta z osobą negatywną, tak 5 dni z osobą negatywną, to Sylwester byłby dla ciebie, podobne zrobiłby na tobie wrażenie jak pogrzeb. Dla ludzi negatywnych nic się nie uda. To, co teraz robisz, jest bez sensu. W ogóle ty to masz tyle problemów, że dziwię się, że chce ci się żyć. To jest wszystko jest postrzegane w negatywny sposób, bo zgorzknienie nie buduje żadnej pozytywnych obrazów w twoim życiu. Ludzie zgorzknieni to są ludzie, którzy odcinają się od planu Boga. Był taki człowiek w Biblii, nazywał się Józef. Możemy o nim czytać w 37 rozdziale do 50 rozdziału w pierwszej księdze Mojżeszowej. I to był człowiek, którego zdradzili bracia, później jego szef go oszukał, później został niesłusznie wrzucony do więzienia, później w końcu pojawili się ci bracia i tak dalej, i tak dalej. On miał olbrzymią dozę możliwości, aby żyć w nieprzebaczeniu. Olbrzymią dozę życia w nieprzebaczeniu. I ciekawe jest to, bo narodziło mu się dwóch synów. Narodziło mu się dwóch synów. Jednego syna po hebrajsku nazwał, oznacza to, Bóg pozwolił mi zapomnieć, a druga nazwa drugiego syna oznaczała, że Bóg pozwolił mi się rozmnożyć. To nie jest przypadkowe, że jeden się urodził wcześniej, a drugi później. Nie rodzi się syn, który pozwolił, kiedy rodzi się syn, który symbolizuje przebaczenie, to wtedy Bóg może pomnażać twoje życie. Brak przebaczenia blokuje dostęp Boga do twojego życia. Bo Bóg chce ci przebaczać, ale ty nie chcesz przebaczać innym ludziom. Blokujesz dostęp, odcinasz się od planu, który Bóg ma dla ciebie. Zgorzknienie czyni cię smutnym w negatywny sposób. Wiecie, nasza twarz pokazuje, co się dzieje w naszym sercu. Nie chodzi mi tylko o trądzik, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, co my przekazujemy naszą twarzą. Czy my jesteśmy uśmiechnięci, czy my jesteśmy zdołowani? Fajnie jest mówić w kościele, jak mówisz takie rzeczy, wszyscy się uśmiechają w tym momencie. Wszyscy się uśmiechają przynajmniej na chwilę. Nasza twarz pokazuje, co się dzieje w naszym życiu. Jest jeden smutek, który jest dopuszczony przez Pana Boga. To jest smutek, który służy ku upamiętaniu. Ale jeśli ty jesteś smutny, po prostu bo jesteś smutny, to jest duża szansa, że żyjesz w zgorzknieniu i zgorzknienie powoduje smutek, który cię zabija. On nie zabija innych, on zabija ciebie. Zgorzknienie czyni nas apatycznymi. Ty po prostu zapominasz o jakiejkolwiek przyszłości dla twojego życia, tobie w ogóle na tym nie zależy. Stajesz się apatyczny, stajesz się bierny. Nie da się żyć z biernymi ludźmi, nie da się funkcjonować z ludźmi, którzy są apatyczni. Wyobrażasz sobie, gdybyśmy byli kościołem biernym i apatycznym? To się nie da. Robimy 700 miast, potrzebne jest 700 ciast, tylko nikogo to nie obchodzi. Po co? A po co będę robił? Bez sensu. Sami niech se zrobią, niech se kupią. Można mieć taką postawę? Można być apatycznym. Można być po prostu apatycznym. I co jeszcze? Zgorzknienie czyni nas antyrelacyjnym. Nieprzebaczenie noszone w naszym sercu zablokuje nawiązywanie nowych relacji, bo albo ty się będziesz bał nawiązywać nowe relacje, albo ludzie nie będą chcieli mieć z tobą żadnych relacji. Przebaczenie, bez względu na to, co zrobił ci człowiek, uwalnia przede wszystkim ciebie. Otwiera niebo nad tobą. I Daniel podjął decyzję, ani razu nie czytamy, że Daniel był zagniewany. Daniel podjął decyzję, że nie będzie żył w zgorzknieniu, że nie będzie żył w nieprzebaczeniu, dlatego był syty dni. Dlatego jego życie mogło rozkwitać, a Bóg go błogosławił do tego stopnia, że stał się kimś niesamowicie istotnym w Babilonie. Druga decyzja, którą podjął Daniel, to jest decyzja życia w oparciu o swoją tożsamość. I tutaj dotkniemy rzeczy bardzo takiej newralgicznej. Księga Daniela, 1 rozdział, werset 6-7. Wśród chłopców judzkich znaleźli się między innymi Daniel, Hananiasz, Miszael, Azariasz, przełożony służby dworskiej, zmienił im imiona. To jest ciekawe. Nie wiem, czy masz świadomość, ale ludzie, którzy byli władcami olbrzymich cesarstw, to byli geniusze strategii i geniusze przywództwa w tamtych czasach. Oni podbijali cały świat. Oni mieli bardzo sprytną strategię, jak podbić naród. Zauważcie, oni wybrali najlepszych, najlepiej zapowiadających się i pierwsza rzecz, którą z nimi robią, to jest to, że zmieniają im imiona. Zmieniają im tożsamość. Do dzisiaj, kiedy jesteś, gdziekolwiek jesteś na Zachodzie, myślę, że nie wiem, czy w każdym kraju, ale w większości krajów znajduje się coś takiego jak Polonia. To są Polacy, którzy wyjechali na Zachód i oni ciągle trzymają się razem. A w tym roku, jak byłem w Stanach Zjednoczonych, jak byłem w Nowym Jorku, byliśmy w takim kościele, ten kościół składał się z ludzi, którzy byli Polonią. Tam się mówi po polsku, tam się je po polsku, oni myślą, że jak ci dadzą bigos, to zrobią ci olbrzymią frajdę, bo ty z Polski przyjechałeś. A ja bigosu nawet w Polsce nie lubię. Ale oni kultywują wszystko, co jest polskie i trzymają się razem, ponieważ próbują zatrzymać swoją tożsamość. A więc król Babilonu zrobił tak, zmienił imię. Daniel oznacza po hebrajsku Bóg jest moim sędzią i zmienił mu na Belteszazar, co oznacza Belat, chroń króla. Kim był Belat? Belat, to na YouTubie teraz to można znaleźć na pewno jakiegoś Belata, ale Belat generalnie to był bożek Babilonu. Oni zabrali tożsamość Boga Izraela z imienia Daniela i wrzucili mu tożsamość babilońskiego bożka. Kolejny Hananiasz oznacza Pan jest łaskawy, Bóg Izraela, Jahwe jest łaskawy i oni mu zmienili na Szadrak. A Szadrak oznacza rozkaz Aku. Tu nie chodzi o Akuku. Ile ona wtedy jeszcze o tym nie wiedziała. Aku to jest bożek Babilonu. Tak? Bożek Babilonu. Znowu zmiana z hebrajskiego imienia na pogańskie imię. Miszael oznacza, kto jest taki jak Bóg i zmieniony na Meszak. Kto jest Aku? Znowu ten bożek Izraela. Bożek babiloński. Azariasz oznacza, Pan okazał pomoc i zmienione to zostało na Abednego, co oznacza sługa Nebo. Nebo to był bożek babiloński. Pierwsza rzecz, którą diabeł próbuje robić w życiu ludzi, to zmienić twoją tożsamość, abyś, nawet jako chrześcijanin, abyś myślał o sobie ciągle nie jako chrześcijanin. Dlatego większość chrześcijan oddaje swoje życie Chrystusowi i ciągle myśli, że są grzesznikami. Kiedy Biblia ani razu nie nazywa chrześcijan grzesznikami. Biblia nazywa ich sprawiedliwymi. Ponieważ oni zostali usprawiedliwieni nie przez swoje uczynki, ale dlatego, że zaufali i uwierzyli w to, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu dla nich i zostali oczyszczeni, usprawiedliwieni. Tożsamość to jest najcenniejsza rzecz, jaką masz. Kiedy oddajesz życie Jezusowi, musisz budować nową tożsamość, musisz podjąć decyzję, że już nie jesteś kimś, kim byłeś przed nawróceniem, ale stajesz się człowiekiem, który funkcjonuje w zupełnie inny sposób. Albo żyjesz w oparciu o to, co Biblia mówi o tobie, albo żyjesz w oparciu o to, co ludzie mówią o tobie, co ty mówisz do siebie, albo co jeszcze twoje sytuacje życiowe pokazują na twój temat i ty tak definiujesz tożsamość. Jest tylko jedna prawda. Prawda nie jest rzeczą demokratyczną. Prawda nie zostaje wybrana w wyborach demokratycznych. Prawda została ustanowiona 2000 lat temu, powiedział o tym Jezus Chrystus, który umarł, aby wypełnić tą prawdę. Prawdą jest Boże Słowo. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was co? Wyswobodzi, wyzwoli. Ja nie patrzę na swoje życie przez pryzmat poprzedniego tygodnia, ja patrzę na swoje życie przez pryzmat tego, co zrobił dla mnie Jezus. Bo to się nie zmienia. Tygodnie się zmieniają, ale to, kim ja jestem w Chrystusie, się nie zmienia. A więc król Babilonu próbował zmienić ich tożsamość. Kolejna decyzja to jest decyzja życia w prawości. Co to jest prawość? Takie niepopularne słowo, takie archaiczne wręcz. To jest życie w sprawiedliwości, życie w prawy sposób, w sprawiedliwy sposób, w moralny sposób. Pierwszy rozdział Księgi Daniela, 8 werset. Natomiast Daniel, to słówko natomiast jest kluczowe, postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału, ani winem z królewskich składów. Zaczął więc zabiegać u przełożonego służby dworskiej, by pomógł mu uniknąć skalania. Bóg sprawił, że przełożony służby dworskiej odniósł się do niego łaskawie i ze zrozumieniem. Wyznał on jednak Danielowi, boję się króla mojego pana. On ustalił, jak należy was karmić i poić. Co będzie, jeśli zauważył, że wasze twarze są szczuplejsze niż twarze waszych rówieśników? Zauważcie, jak to się zmieniło. Teraz biegamy za byciem szczupłym. Kiedyś to była wada, byciem szczupłym. Kiedyś to było podejrzane. Coś jest z tobą nie tak, jesteś niedożywiony. Narazicie moją głowę u króla. Wtedy Daniel zwrócił się do nadzorcy, który przełożony służby nadworskiej postawił nad nim oraz nad Hananiaszem i Miszaelem i Azariaszem. Proszę, powiedział, zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni, niech nam podadzą do jedzenia jarzyny, a do picia wodę. To jest ciekawe. Znajdujesz się w nowym miejscu. Wiecie, gdzie ludzie najczęściej popełniają błędy moralne? Wiecie, jakie najlepsze jest środowisko do popełniania błędów moralnych? Kiedy nikt cię nie widzi. Kiedy gdzieś wyjeżdżasz, jesteś sam, nikt cię nie widzi. Wtedy jest najłatwiej, bo myślisz, że jesteś bezkarny, że nikt tego nie widzi. Daniel, który miał 16 lat, podjął decyzję, że nie będzie jadł niczego ze stołu króla babilońskiego. Problem polegał na tym, że jedzenie, które pochodziło ze stołu króla babilońskiego, było ofiarowane bożkom Babilonu, takim jak Aku i Nebo. A jeśli chodzi o wino, problem polegał na tym, że do wina bardzo często dodawano krwi. Daniel o tym wiedział. I w oczach Izraelitów wypicie odrobiny krwi było jednym z najbardziej poważnych grzechów. A więc Daniel postanowił w swoim życiu, że nie zrobi tego. I tutaj dochodzimy do meritum sprawy. Życie Daniela było tak prawe, że kiedy uknuto spisek przeciwko niemu, mówi o tym 6 rozdział i 6 werset, to wszyscy satrapowie, ministrowie, szukając u niego... Wiecie, pewien człowiek zrobił eksperyment. Wysłał swoim 12 znajomym karteczkę. Wszystko się wydało, uciekaj z miasta. W ciągu tygodnia nikogo już nie było w mieście. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo jakbyś dostał taką karteczkę, to się zaczynasz zastanawiać, ale czy chodzi o to, czy o tamto? A może o tamto? A może o to? Zaczynasz szukać w tobie, ale w Danielu nie można było znaleźć nic. Poza, to powiedzieli ministrowie, wszyscy politycy w tamtym czasie, powiedzieli, nie znajdziemy nic poza jego religią. Jedyny zarzut, który mógł mieć Daniel, to była jego religia. Nic więcej. Wyobraź sobie chrześcijańskie życie, że jedyne, co ci mogą zarzucić, to to, że jesteś chrześcijaninem. I nic więcej. Ale to jest decyzja. Popatrzcie. Daniel najpierw postanowił w swoim sercu, że nie dotknie tego, a potem, kiedy przyszło wyzwanie, zastosował decyzję w swoim życiu. Jeśli chcesz żyć w prawy sposób, to musisz dzisiaj podjąć decyzję, w jaki sposób chcesz się chronić. W jaki sposób chcesz funkcjonować. Jakie masz zasady. Te decyzje musisz podjąć dzisiaj, kiedy jeszcze nie ma wyzwania. Pastor jednego z największych kościołów na świecie, dr David Yonggi Cho, milion ludzi w kościele w Korei Południowej. Stanął przed tym swoim olbrzymim kościołem i powiedział tak. Mam problem z atrakcyjnymi kobietami, to jest moja słabość. Dlatego nigdy nie podróżuję sam. Zawsze jest ze mną co najmniej jeden facet, który jest ze mną, nigdy nie podróżuje sam. On podjął decyzję, nie czekając na to, że jak się pojawi jakiś problem, to wtedy zadzwoni do kogoś, aby ktoś go uratował. To jest życie w prawości. To są decyzje, które są podjęte dzisiaj, kiedy nic się nie dzieje. Jakie my mamy decyzje? Jakie my mamy zasady? Czy my mamy w ogóle jakieś zasady? Wiecie, jak to jest? A nie, pójdę tam do tego pubu, ale nie będę pił. Okej, super. Po prostu wieszasz sobie sznurek na szyi. Wcześniej czy później się napijesz. Jakie ty masz zasady w twoim życiu? Daniel podjął decyzję, że nie będzie czegoś robił. W jego życiu nie było kompromisu. Bo Daniel rozumiał jeszcze jedną rzecz, że Bóg honoruje prawość. Bóg honoruje prawość, Bóg nienawidzi grzechu. Kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Dlaczego nienawidzi grzechu? Bo grzech niszczy ludzi. Bo grzech niszczy ludzi. Czy ty masz zasady w swoim życiu? Jednym z większych problemów wśród płci żeńskiej, męskiej w chrześcijańskim świecie jest pornografia. Jest pornografia. Wiecie, jaki jest problem z pornografią? Że kiedy ludzie wpadają w pornografię, to zachowują się w głupi sposób. Bo gdybyś miał zasadę, że jeśli siedzisz w pokoju ty i komputer i nie zamykasz drzwi, masz taką zasadę, że nigdy nie zamknę drzwi do pokoju, w którym jestem tylko ja i komputer, gdybyś miał taką zasadę, to byś się chronił. Gdybyś odczuwał pokusę i szedł do ubikacji, to zostawiłbyś telefon w pokoju. Gdybyś odczuwał olbrzymią presję, to byś wyszedł z domu, aby uciec od tego, aby zgrzeszyć, aby upaść i doprowadzić zniszczenia w swoim życiu. To są zasady. Zasady się ustala, kiedy nic się nie dzieje. Martin Luther King powiedział tak. W pewnych sytuacjach tchórzostwo zadaje pytanie, czy jest warto, czy jest bezpiecznie. Tchórzostwo zawsze zadaje pytanie, czy jest bezpiecznie. Polityczna poprawność zadaje pytanie, czy to jest poprawne. Zanim coś zrobi, zadaje pytanie, czy to jest poprawne. Próżność zadaje pytanie, kiedy coś zrobi, czy to jest popularne. To jest próżność. Spragnienie bycia popularnym. Natomiast sumienie zadaje pytanie, czy to jest właściwe. Coś wam powiem z doświadczenia 2000 lat chrześcijaństwa. Grzech pokonał już tylu ludzi stało się wspomnieniem i kiedy przyjrzysz się ich historiom, to większość tych upadków powstało z jednego prostego względu. Brak zasad. Brak zasad. Okej? Czwarta decyzja. Decyzja życia opartego na używaniu właściwego języka. Kolejna zmiana, która miała nastąpić, to, że ci chłopcy mieli zapomnieć o swoim języku ojczystym, zaczęto ich uczyć chaldejskiego, czyli języka Babilonu. To jest ciekawe, że król Babilonu wiedział, że jeśli zmieni język ludzi, to powoli ich tożsamość, to kim oni są, to jakie mają zasady, to zacznie umierać. Podejmij decyzję w swoim życiu, że będziesz używał języka wiary, a nie niewiary. Podejmij decyzję, że będziesz używał języka zachęty, zachęcania, a nie zniechęcania. To jest twój wybór. Bóg nie mógłby cię rozliczyć za swoje słowa, gdybyś nie miał nad tym władzy. Bóg rozlicza nas za rzeczy, nad którymi my mamy sprawować kontrolę. Okej? Bóg nie jest się w stanie rozliczyć za coś, na co ty nie masz wpływu. Jeśli jutro będzie padać, mówi Pan, to cię zabije. Jaki ty masz wpływ na to, czy będzie padać? Żaden. Ale to, co ty mówisz, masz na to wpływ. Nie pozwól, podejmij decyzję, aby ciągle mieć język szacunku względem ludzi, a nie język braku szacunku. Znowu na pierwszym nabożeństwie użyłem takiego przykładu, że człowiek im starszy, tym ma większy szacunek. Im człowiek jest starszy, tym ma większy szacunek. Wiecie, mnie uczono jeszcze tego, że jak się wchodzi do drzwi, to najpierw idzie kobieta. W Australii jest inaczej. W Australii najpierw idzie facet i oni mówią, bo idę sprawdzić, czy nie ma węży. Okej. Okay. Na pewno w supermarkecie lata 15 kobr i 6 pytonów. Mnie uczono, że najpierw idzie kobieta. Mnie uczono, że ustępuje się miejsca starszym. Mnie uczono, się mówi pan, pani, a jeśli pan, pani przechodzi z tą, chce przejść z tobą na ty, to przechodzisz w taki język bezosobowy. Ale na pewno nie przechodzisz na ty. Młode pokolenie funkcjonuje inaczej. Nastąpiła totalna kolokwializacja języka. Dystans do drugiej osoby jest tak skrócony, że ostatnio jakiś młody synek napisał do mnie: witaj, cześć, co słychać u ciebie? Ja mógłbym być co najmniej jego synem dwa razy, jego ojcem dwa razy. I pisze do ciebie taki dzidziuś, totalnie brak szacunku. To jest totalny brak szacunku. Miejmy język szacunku względem siebie. Mówmy proszę, mówmy dziękuję. To jest kulturalne. To jest kulturalne. I język mądrości. Miejmy język mądrości. Niech to, co mówimy, przynosi pozytywną zmianę do życia ludzi. Generalnie niech każde słowo, które powiesz, będzie miało jakąś wartość. Niech każde słowo, które mówisz, będzie miało jakąś wartość. Kolejna decyzja, którą podjął Daniel, to jest decyzja życia z Bogiem. Nikt tego nie zrobi za ciebie. Teraz popatrzcie. Jest uknuty spisek. Satrapowie, ministrowie, urzędnicy uknuli spisek. Że nie można się do nikogo innego modlić, do nikogo, tylko do króla Babilonu. I Daniel, który był bardzo wysoko w tamtym czasie w Babilonie, usłyszał to. Ciekawe jest to, co mówi 11 werset. Daniel, gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, udał się do swojego domu. I Biblia nie mówi, udał się do swojego domu, wykopał sobie jamę, zamieszkał w tej jamie, schował się i napisał na zewnątrz: mnie tu naprawdę nie ma. Nie, Daniel tak nie zrobił. Nie mówi Biblia o tym, że Daniel się położył i modlił się tak cichutko i udawał, że go nie ma. Daniel, wiecie, co zrobił Daniel? To jest ciekawe. Udał się do swojego domu. W górnej komnacie miał okna otwarte w stronę Jerozolimy. Tam 3 razy dziennie zginał przed Bogiem kolana, modlił się i uwielbiał go. To było coś, co Daniel robił dzień w dzień, dzień w dzień. Modlił się do swojego Boga 3 razy dziennie, modlił się do Niego, uwielbiał Go, spędzał z Nim czas. Dzień w dzień, ponieważ to była jego decyzja. I co się dzieje później? I co się dzieje później? I tym razem zrobił to samo, co zwykł robić zawsze. To jest piękne. Powiem wam, ten fragment mnie porusza. My robimy kolejnego dnia bardzo często to, co robiliśmy przez 7 dni wcześniej. Na tym polega siła nawyku. Daniel zrobił dokładnie to, co robił dzień wcześniej, 2 dni wcześniej, tydzień wcześniej, miesiąc wcześniej. To było przyzwyczajenie Daniela. Jeśli chcesz być człowiekiem, który jest silny w Bogu, jeśli chcesz być człowiekiem, który w problemach i wyzwaniach, które się pojawią, czy chcesz, czy nie chcesz, jeśli chcesz stać mocno i twardo, to jeśli nie spędzasz czasu z Panem Bogiem, jeśli nie spędzasz czasu z Jego Słowem, to możesz o tym zapomnieć. Pan Jezus kiedyś powiedział o domu budowanym na piasku i o domu budowanym na skale. Ci, którzy wypełniają Jego Słowo, ci, którzy znają Jego Słowo, ci, którzy spędzają z Nim czas, to są domy zbudowane na olbrzymiej skale. I Bóg takich ludzi będzie promował, Bóg takich ludzi będzie używał, ponieważ oni mają z Nim relacje i znają Jego serce. To jest kwintesencja chrześcijaństwa, to jest esencja chrześcijaństwa. Diabeł, jeśli masz czegoś cię odciąć, to odetnie cię od relacji z Bogiem, odetnie cię od relacji z Bogiem, a później już jesteś Jego. To jest pierwsza rzecz, którą on uderza. Dlatego ci się nie chce. Dlatego zasypiasz. Albo dlatego nie wstajesz. Albo dlatego wolisz oglądać telewizję, albo przyglądać internet, przeglądać komórkę, przeglądać Facebooka, bo diabeł ci wrzuci różnego rodzaju rozpraszacze, abyś tylko nie spędził z nim czasu. Wiecie, chrześcijan powinna różnić jedna rzecz od niechrześcijan, przynajmniej jedna. To, jak przechodzimy przez problemy. Że jesteśmy nie do ruszenia. Że jesteśmy nie do ruszenia. Ale wtedy jesteś nie do ruszenia, jeśli spędzasz czas z Panem Bogiem. I ostatnia rzecz to jest decyzja życia w oparciu o wiarę w Boże obietnice. Niektórzy ludzie mówią, że jest 6000 obietnic w Biblii, inni mówią, że jest 8000 obietnic w Biblii, jakkolwiek jest ich bardzo dużo. I teraz jest historia w 9 rozdziale Księgi Daniela w 1 wersecie. Posłuchajcie, w 1 roku panowania Dariusza, to był kolejny król, syna Ahaszwerosza z rodu medyjskiego, który został uczyniony królem państwa chaldejskiego. W 1 roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę na to, że w księgach podana jest liczba, która zgodnie ze słowem Pana do proroka Jeremiasza miały upłynąć nad ruinami Jerozolimy. Chodzi o 70 lat. Zwróciłem się z tym do Pana, Boga, aby zgłębić tę rzecz w modlitwie, w prośbach o miłosierdzie, w poście, we włosienicy i w popiele. Daniel czyta Biblię. To, co zawsze robił. Czytał Biblię, tylko nie miał takiej Biblii, wiecie, w komórce, książka, nie. To były zwoje. To były zwoje. To były takie, nie wiem, co to, na czym były to spisane, ale mniej więcej to było tak, że były zwoje, gdzie było zapisane Pismo Święte. Cały Stary Testament do czasów Daniela. I Daniel czyta i nagle się orientuje. 70 lat upłynie i my wtedy wyjdziemy na wolność. I liczy sobie, i większość biblistów mówi tak, że Daniel był w 68 roku niewoli babilońskiej, kiedy to czytał. Pytanie, co czytał? To jest dopiero paradoks. Daniel czytał Księgę Jeremiasza, 29 rozdział. Nie było wtedy rozdziałów, nie było wersetów, ale on czytał to. Przeciwnie Pan mówi tak. Nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie 70 lat. Dopiero wtedy spełnię moją obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać, tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię wasz los, zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, oświadcza Pan. I sprowadzę was z powrotem do miejsca, z którego was zesłałem. Daniel czyta to i mówi, wow, 68 lat minęło, czyli za 2 lata jest koniec. Ale Daniel nie miał takiej postawy, jaką ma wielu chrześcijan. No to czekamy, działaj, Panie. No to czekamy, działaj. Mija jeszcze rok, no działaj. Nie. Jeśli mamy taką postawę względem Bożych obietnic, to nigdy nic nie będziemy oglądać. Boże obietnice się zdobywa. Zobaczcie, co zaczął robić Daniel. Daniel zaczął wołać do Boga, zaczął się modlić, wołać do Niego. Mówi, Boże, to już minęło 68 lat, ja teraz parafrazuję, mówi, to nadchodzi ten czas. I on zaczął pościć, on zaczął wołać do Boga, mówi, Boże, czekam, aż to się wypełni. Kiedy jesteś chory, kiedy zaczynasz rozumieć, co Biblia mówi na temat uzdrowienia, kiedy Bóg ci daje obietnicę, ona się nie spełni sama z siebie. Ją się zdobywa. Obietnice się zdobywa. Dlatego chrześcijaństwo wygląda tak, że niektórzy ludzie idą ciągle do przodu, są coraz bliżej Boga. Widzisz, że żyją w Bożym powołaniu. Bóg ich niesamowicie błogosławi, a niektórzy chrześcijanie po prostu siedzą od lat i siedzą i siedzą i czekają, aż Bóg coś zrobi. To jest tylko Boża łaska, że jeszcze trwasz przy Bogu, ale nie zdobędziesz wielu rzeczy. Nie zdobędziesz wielu rzeczy, jeśli nie będziesz zdobywać Bożych obietnic. A Bóg ma mnóstwo do ciebie. Problem polega na tym, że w Nowym Testamencie obietnice się zdobywa przez wiarę. Nie przez to, że na nie patrzysz, przez wiarę. Coś wam powiem. 2 tygodnie temu, jak byłem w Malborku, było 2 tygodnie temu, w czasie uwielbienia Bóg do mnie przemówił. Zacząłem modlić się, mówię, Panie Boże, mam pewien problem, co dalej ma być 700 miast? Mów do mnie na temat 700 miast. I wtedy Bóg zwrócił mój wzrok, powiedział do mnie, nie chcę tego przeduchawiać, odczułem, że mam otworzyć Księgę Izajasza, 54 rozdział, werset 2 i 3. I otwieram Biblię i czytam. Powiększ swój namiot, rozciągnij zasłony swoich siedzib, nie wahaj się, wydłuż swe sznury i wbij mocno paliki. Tak czytam, mówię, ale o co chodzi? I werset 3. Gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli, teraz posłuchajcie, i zasiedli spustoszone miasto. Jak ja to usłyszałem, to ja już mogłem iść do domu na tym uwielbianiu w Malborku, bo był tylko jeden problem, musiałem jeszcze powiedzieć kazanie. Mówię, Boże, jak niesamowite. Naprawdę ja wiedziałem, że Bóg do mnie przemówił. Wczoraj byłem w Krotoszynie, czyli 2 tygodnie później. Poprosiłem pastora, mówię, jakbyście się mogli pomodlić o nas. Mamy taki skomplikowany czas, jakbyście się mogli pomodlić o nas. Ale nie wiedziałem, że jak Krotoszyn się modli, to się modli. Oni naprawdę się modlą. To nie jest, Panie, błogosław. Jak oni się o ciebie modlą, to masz wrażenie, że Duch Święty po prostu schodzi w górę i w dół no stop przez ciebie. Wróciliśmy do domu, ja byłem tak zainspirowany, tak podekscytowany i on mi wysyła SMS-a. Izajasza 54:2-3. Też się modlił tymi słowami. I on mi wysyła Izajasza 54:2-3. Jak ja to przeczytałem, mówię, Boże, ty naprawdę istniejesz. Boże, to jest absolutnie niesamowite. To jest absolutnie niesamowite. On nic o tym nie wiedział. On nie miał zielonego pojęcia o tym, że Bóg mi coś takiego powiedział. Ja mu dopiero później odpisałem, mówię, stary, Bóg do mnie przemówił tym fragmentem 2 tygodnie temu. Wiecie, jak Bóg do ciebie mówi raz, to mogłeś się pomylić, ale jak później Bóg mówi do ciebie przez kogoś z Krotoszyna i wysyła ci ten fragment, to uwierz mi, że tu już Bóg macza palce. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że to jest obietnica, którą daje mi Bóg. To jest moja wytyczna na wiele przyszłych lat. To jest obietnica tego, co Bóg chce zrobić w tym kraju, to jest obietnica tego, co Bóg chce ode mnie. I jestem tym niesamowicie podekscytowany. Kiedy czytasz Boże Słowo, to czasami jest tak, że Bóg dotyka twojego serca jakimś jednym fragmentem. Zapisz sobie ten fragment, podkreśl go, niech to będzie twoja obietnica. Kiedy już masz jakąś Bożą obietnicę, to módl się tą obietnicą, tak jak Daniel się modlił. Daniel, kiedy usłyszał, że zostało jeszcze tylko 2 lata, on nie czekał, on zaczął wołać do Boga, modlić się, zaczął pościć, mówi, Boże, niech nadejdzie ten czas. I u niego następuje głęboka pokuta, przeprasza za swoje grzechy, przeprasza za grzechy całego Izraela, aby to 70 lat już się wypełniło. Ponieważ to, że coś jest napisane, nie oznacza, że to się stanie. To się stanie dla tych, którzy się tego uchwycą i będą o to walczyć. Tak wygląda kwestia uzdrowienia, tak wygląda kwestia wielu rzeczy, błogosławieństwa w naszym życiu, naszych rodzin. To są Boże obietnice, to jest zupełnie inny świat. I tych obietnic jest mnóstwo. Musiałbyś naprawdę mieć, nie wiem, zdolność, żeby otworzyć Biblię i nie natrafić na Bożą obietnicę. Bóg ma tego mnóstwo dla swoich dzieci. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Jeśli chcesz więcej, to podejmij dzisiaj mądre decyzje. Podejmij decyzje, jakie podjął Daniel. Jego życie w niewoli, nie w cieplarnianych warunkach, w niewoli, gdzie mógł być ścięty w każdej chwili. Gdyby krzywo się popatrzył na któregoś z tych królów, mógł być ścięty. Ale Bóg go niesamowicie promował. Bóg go niesamowicie wywyższył i Bóg pokazuje przez Daniela, jakie jest jego serce względem ludzi, którzy mu tak ufają. względem ludzi, którzy traktują to poważnie. Powiem Ci, niesamowite rzeczy Bóg ma dla tych, którzy będą funkcjonować w takiej rzeczywistości. Niech nie będzie zgorzknienia w Twoim życiu. Trzymaj się tożsamości, którą dał Ci Bóg. Żyj w prawości, w sprawiedliwy sposób. Podejmij decyzję życia opartego o właściwy język. Używaj właściwych słów, ponieważ Ty budujesz swego rodzaju swój świat poprzez swoje słowa. Jeśli jest ciągle beznadzieja, brak wiary, to Ty jesteś najbardziej skażoną osobą. Podejmij decyzję, aby żyć z Bogiem. To jest klucz, to jest absolutnie klucz do wszystkiego. Bóg jest Bogiem, który chce mieć z nami relacje. On o to tak bardzo zabiega, ponieważ On wie, że kiedy będziesz z Nim spędzał czas, to On rozumie polskie przysłowie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Bóg chce, abyś odzwierciedlał to, kim On jest. Wyjście z wielu problemów, wyjście z marazmu w naszym życiu. To jest głównie przybliżenie się, nasze osobiste przybliżenie się do Chrystusa. Ludzie w większości mają problemy, bo oddalili się od relacji z Chrystusem. Dzisiaj to słyszysz i możesz dzisiaj wrócić do Boga. I decyzja w oparciu o Boże obietnice, to jest ekscytujące. Ja bez Bożych obietnic wariuję. Zaczynam się gubić. Potrzebuję Bożych obietnic. Chcę być człowiekiem, który jest bogaty w Boże obietnice. Chcę funkcjonować w oparciu o Boże obietnice. Bo to mi daje przyszłość, to mnie uspokaja, to buduje nadzieję w moim życiu. Amen? Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja chcę się modlić o każdą osobę, która jest dzisiaj w tym miejscu. Panie, ja wiem, że moje pragnienie względem nas wszystkich, abyśmy my podejmowali takie decyzje. Moje pragnienie jest niczym w porównaniu do tego, jak bardzo Ty pragnie, żebyśmy my funkcjonowali, Boże. Cudowny Ojcze mój, ja modlę się, aby nasze życie wyglądało inaczej, aby nasze życie było przepełnione, Duchu Święty, Twoją dobrocią, przepełnione, Panie, relacją z Tobą, przepełnione, Panie, prawością, przepełnione, Boże Wszechmogący, Twoim Duchem Świętym, przepełnione Twoją jakością i byciem błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, których spotykamy. Boże, ja się modlę o to. Modlę się o to, Święty Królu, aby przyszła Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo do naszego życia. Panie, ja modlę się, abyśmy już dzisiaj podjęli decyzję. Abyśmy dzisiaj podjęli decyzję przede wszystkim powrotu do Ciebie i posiadania relacji z Tobą, Święty Panie. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Królu, i błogosław każdą osobę, która tutaj jest. Tobie, Boże, nie chodzi o religijność. Tutaj Tobie chodzi o relację. Tobie chodzi o relację z nami. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, to chcę Ci coś powiedzieć. Twoja decyzja bądź jej brak w teraźniejszości zdeterminuje Twoją przyszłość, kiedy już umrzesz. Nie uciekniesz od tego. Nie uciekniesz od prawa, że każdy umrze, i nie uciekniesz od prawa, że znajdziesz się albo w niebie, albo w piekle. Nie ma innej opcji. Biblia nie mówi nic na temat trzeciej drogi. Twoja decyzja dzisiaj, że chcesz oddać swoje życie Chrystusowi, określa i determinuje, gdzie spędzisz swoją przyszłość. Jeśli przyjdziesz dzisiaj do Chrystusa i poddasz Mu swoje życie, to Biblia Ci obiecuje, że będziesz zbawiony. List do Rzymian 10, rozdział i 9 werset Paweł napisał tak: jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz co? Będziesz zbawiony. To jest obietnica dostępna dla tych, którzy przyjdą do Chrystusa i powiedzą: Boże, Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem. Ja wierzę w Ciebie, ja ufam Tobie. Biblia Ci obiecuje, że będziesz zbawiony. No ale ja w to nie wierzę. W to nie wierzysz, to powiedz mi, w co wierzysz. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Chrystusowi, to proszę pomódź się ze mną. Pomódź się ze mną w taki prosty, zwyczajny sposób. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. I wierzę w to, że Bóg wzbudził Go z martwych. I proszę Cię, abyś oczyścił moje serce, abyś oczyścił moje życie i zamieszkaj w moim sercu. Panie Jezu, od dzisiaj ja podejmuję decyzję, że moje życie należy do Ciebie. Amen.